Naszym gościem jest Bogdan Święczkowski, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku. Odbieramy pierwszy telefon w naszych rozmowach po północy. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Serdecznie witam obecnego pana prokuratora i ojca prowadzącego, tu Mieczysław Mościcki z Wołomina. Chciałem zapytać, postawić takie pytanie, ponieważ lot tego samolotu tak się obniżył bardzo, a przecież w kabinie pilotów są zegary, wskaźniki odpowiednie, które wskazują na jakie wysokości, z jaką prędkością, z jaką odległością do pasa startowego i tak dalej, dalej. To według mnie to musiało nastąpić jakieś zakłócenie w funkcjonowaniu tych urządzeń elektronicznych i w związku z powyższym ten lot się tak fatalnie obniżył nad lasem. Przecież las to nie igła. Przecież to chyba na takie czy innej odległości widać, że to są drzewa. To bym prosił właśnie o wyjaśnienie tego tematu. Tak, dziękuję.
Dziękujemy.
Dobranoc.
Ja oczywiście nie chcę chodzić za eksperta, dlatego że nie prowadzę tego postępowania, nie jestem też biegłym z zakresu lotnictwa, aczkolwiek w jakimś zakresie interesuję się lotnictwem, jest to moje hobby. Jeżeli interesuje państwa moja opinia, to ja wyrażam taką opinię, że najprawdopodobniej wcale pilot nie chciał lądować. Otóż w moim przekonaniu, i ostatnio nawet powtórzył to pan generał Czaban, szef szkolenia Polskich Sił Powietrznych, jest też prawdopodobna teza czy teoria, że pilot nie próbował lądować, tylko robił podejście, czyli próbę do lądowania, czyli podejście na wysokość około 100-120 metrów, wypuszczenie podwozia, opuszczenie klap i sprawdzenie, jakie są warunki atmosferyczne na lotnisku, czy istnieje możliwość lądowania, czy też trzeba lecieć na lotnisko zapasowe, czy ponownie próbować. W moim przekonaniu więc nie było to lądowanie, tylko podejście i bardzo prawdopodobną tezą może być, że doszło do uszkodzenia albo błędnego wskazania któregoś z wysokościomierzy albo wszystkich wysokościomierzy i pilot, będąc przekonanym, że jest na wysokości ponad 100 metrów, naprawdę był na wysokości 3,5 metra. Z relacji prokuratorów, którzy byli na miejscu zdarzenia, wynika, że pierwsze uderzenie w pień drzewa nastąpiło na wysokości około 3 metrów. To jest bardzo poważna teoria i wersja śledcza, która powinna być bardzo dokładnie zweryfikowana i dlatego bardzo istotnym elementem jest zabezpieczenie wszystkich części wraku samolotu, w szczególności właśnie tych urządzeń elektronicznych na pokładzie samolotu, ale także radiolatarni rosyjskich znajdujących się na terenie lotniska w Smoleńsku. Nie wiem, czy państwo oglądaliście, ja widziałem tylko te zdjęcia w telewizji TVN. Pokazano zdjęcia tych radiolatarni rosyjskich z dnia katastrofy, po czym pokazano zdjęcia obecnych radiolatarni. Są inne radiolatarnie, nie te stare. Tak samo inne są te lampy, tak zwane bramka. Bramka to są takie dwie lampy na takim podwyższeniu kilkumetrowym, które wskazują pilotowi oś pasa. Też ze zdjęć pokazywanych w tej stacji telewizyjnej wynikało, że są inne zamontowane już lampy. Całe urządzenie, nie tylko żarówki, jak pokazywano, ale całkiem inne lampy, dużo bardziej nowoczesne. A jest jeszcze wiele ciekawych informacji, które należy zweryfikować, na przykład o tym, że podczas lądowania 7 kwietnia przez samoloty Donalda Tuska i pana premiera Putina na lotnisku w Smoleńsku był samobieżny, przenośny system do lądowania bez przyrządów, czyli ten system, o którym się mówi w Polsce, że istnieje tylko stacjonarny. Natomiast z informacji, które były w mediach rosyjskich, wynikało, że armia rosyjska i strona rosyjska dysponuje takim systemem przenośnym. I taki był zainstalowany 7, a 10 miał być już zdemontowany. To są ciekawe informacje. Nie wiem, czy prawdziwe. Je na pewno należy zweryfikować pozytywnie albo negatywnie. I to jest także rola prokuratora i komisji.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja może mam troszkę inne pytanie, bo mnie bardzo...
A kto do nas telefonuje?
Wanda z Leszna.
Prosimy, pani Wando.
Ja mówię, mam takie... No, jestem niespokojna, bo ja tam na tych wszystkich przekazach nie widziałam żadnej akcji ratunkowej i zastanawia mnie, jak można było tak szybko stwierdzić zgon wszystkich osób. Tyle chciałam. Dziękuję.
Czy szanowni państwo, ja nie wiem, czy jest zgoda rodzin ofiar i czy można o ten temat mówić, natomiast mogę powiedzieć tak, że to była katastrofa lotnicza z bardzo, powiedzmy sobie, nieoczekiwanym przebiegiem i bardzo duża część ciał była zdekompletowana. Nie chcę nic więcej mówić państwu, ale oprócz naprawdę kilku ciał, które były w miarę w całości, reszta ciał była... No, na pierwszy rzut oka można było stwierdzić, że te osoby nie żyją. Nie chciałbym więcej na ten temat mówić, bo to są tematy pewnie bardzo drażliwe i pewnie też pewnie osobiste dla rodzin zmarłych. Natomiast... To też jest bardzo istotne dla tego postępowania. Dlaczego tak ten samolot został zniszczony? On został w zasadzie zniszczony doszczętnie. No to jest zadanie komisji i śledztwa. Nie jest trudno się na ten temat wypowiadać. Zgadzam się prawdopodobnie z tezą, że ten samolot musiał uderzyć w ziemię odwrócony, bo w innym wypadku no, nie byłoby takich zniszczeń. To jest nieprawdopodobne. To niewiele, oglądałem wiele filmów na temat wielu katastrof lotniczych, szczególnie oczywiście samolotów, które rozbiły się o ziemię przy lądowaniu i to jest chyba jeden z niewielu zdarzeń, katastrof, gdzie doszło do takich olbrzymich zniszczeń samolotu. Być może to też jest na rzeczy, że to była rosyjska konstrukcja, a nie zachodnioeuropejska. Być może jakieś inne materiały stosowane. No, ciężko mi się odnieść do tego.
Kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Michał, dolnośląskie okolice Szczegomia. Ja bym tutaj chciał poruszyć jeden temat, w sumie dwa. Jest naprawdę masa teorii co do tragedii smoleńskiej. Czasami mam wrażenie, że kurczę, no co tu dużo mówić. Każda osoba odbiera to w jakiś tam sposób i wysuwa masę teorii. Ja bym się chciał zapytać o dwie rzeczy. Czy tutaj szczególnie do pana prokuratora zapytanie. Jeśli w dniu tragedii padają słowa, zamach stanu, wymienianie konkretnie nazwisk jakichś, już nie będę mówił tutaj Donald Tusk, czy Bronisław Komorowski. Czy to jest w jakiś sposób łapane, czy to można po prostu gdzieś w jakiś sposób podpiąć pod paragraf? To jest po pierwsze, gdzie jest po prostu nieudokumentowane. To już było w dzień tragedii. Druga rzecz, chciałbym się dowiedzieć jeszcze, chciałbym, żeby się pan prokurator odniósł do jednej rzeczy. Jeżeli się okaże teza piątej osoby w kabinie i ja tu nie chciałbym ferować absolutnie żadnych pewnych wyników. Jeśli by się okazało, że no kurczę, jeśli się okaże, że to jest jakieś tam po prostu ambicja pana Kaczyńskiego, żeby zdążyć, świętej pamięci, żeby zdążyć na tą daną tą. Jak my Polacy, ja też jestem Polakiem, patriotą, tam zginął mój kandydat na prezydenta, dokładnie pan Szmajdziński. I w jaki sposób my mamy później to po prostu odebrać, że 96 osób po prostu zginęło. I chciałbym, żeby się pan prokurator w jakiś po prostu tam sposób do tego odniósł.
No, dziękujemy, panie Michale.
Oczywiście. Szanowny panie, ja nie słyszałem od osób publicznych, od prokuratorów czy od funkcjonariuszy państwa, którzy twierdzili, że tam był dokonany zamach stanu. Jeżeli takie twierdzenia padły, to one były jak najbardziej nieuprawnione. Natomiast to, co mówią obywatele na ulicach, powiem szczerze, że nie powinno być przedmiotem zainteresowania państwa jako takiego. No jest wolność słowa w Polsce. Każdy może snuć różne hipotezy czy przypuszczenia. Ja nie ważyłbym się na stwierdzenie, że doszło do zamachu. Natomiast to nie znaczy, że prokurator nie ma, czy służby państwowe nie mają weryfikować każdej, nawet najbardziej, dla niektórych bardziej, dla niektórych mniej, nieprawdopodobnej hipotezy. Otóż trzeba zweryfikować je wszystkie i dopiero stwierdzić. Natomiast jeżeli oczywiście takie stwierdzenia padłyby publicznie i ktoś się poczuł urażony, przysługuje mu droga sądowa z postępowania cywilnego i może dochodzić swoich praw. Natomiast od osób publicznych takich rzeczy nie słyszałem i byłoby to moim zdaniem nieuprawnione w takie stwierdzenie. Natomiast jeżeli chodzi o tą wersję śledczą o piątej osobie w kabinie, co mogę powiedzieć? Nawet jeżeli jest prawdą w mediach, że w kabinie była piąta osoba i mówi się o dyrektorze Kazanie, był to dyrektor protokołu dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a więc bezpośredni podwładny pana ministra Sikorskiego. Jeżeli on wydawał jakieś dyspozycje czy polecenia, oczywiście to nie wynika z informacji medialnych, wręcz wynika z tego, że tylko pytał, czy możemy się spodziewać jakiegoś opóźnienia, więc brano pod uwagę możliwość opóźnienia. Tą wersję należy sprawdzić jak najbardziej. Należy też sprawdzić tą wersję, czy pan prezydent w jakikolwiek sposób nie próbował ingerować w ten lot. Jeżeli ta wersja byłaby prawdziwa, no to po prostu świadczyłoby o tym, że pan prezydent popełnił olbrzymi błąd. Natomiast ja, szczerze mówiąc, znałem pana prezydenta Kaczyńskiego, znałem jego zalety, znałem też jego wady i myślę, że pan prezydent był takim człowiekiem, że czegoś takiego by nie uczynił. Tym bardziej, że były przygotowane, z tego co wiem, na pewno dwa lotniska zapasowe. Piloci dysponowali dokumentem wskazującym te lotniska zapasowe. I z co najmniej z tego jednego lotniska zapasowego opóźnienie w stosunku do oficjalnego programu w dojechaniu delegacji do Katynia byłoby najwyżej godzinne, więc myślę, że wszyscy by to opóźnienie przyjęli ze zrozumieniem. Więc nie sądzę i uważam, że ta wersja w moim mniemaniu, na stan mojej wiedzy, jest dla mnie mało prawdopodobna. Natomiast gdyby była ona prawdziwa, to powtarzam, to świadczyłoby o tym, że ktoś podjął bardzo złe decyzje. Pan prezydent w tym wypadku, ale ja w to nie wierzę.
18,5 minuty po północy, odbieramy kolejny telefon. Radio Maryja. Halo?
No, Hieronim.
Szczęść Boże, panie Hieronimie, prosimy bardzo, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Hieronim Michał Marek. Ja chciałem do audycji, chciałem temu panu podziękować, bo w ogóle za to wszystko, co robi i takich ludzi trzeba jak najwięcej. Jeszcze chciałem powiedzieć, miałbym tu trochę apel do kapłanów, bo tu była mowa była, żeby się włączyć do Ducha Świętego, prawda? I żeby w kościołach... Może w niektórych tak jest, ale przykładowo nie będę mówił z jakiej parafii, co jak, ale mało się tego Ojciec Święty, nasz Jan Paweł II Świętej Pamięci mówił, żeby na kolanach, tą dziesiątką różańca, prawda, żeby się pomodlić w kościele publicznie. Wtedy ten głos jest, gdy się spotka dwaj lub trzej w imię moje, wtedy nas jest więcej, nie? I to wtedy można było tego Ducha Świętego wyprosić o to, żeby przykładowo ludzie byli rozsądni, dal rozumu, prawda, żeby mądrze wybierali, już tu nie będę mówił, żeby ktoś nie powiedział, że tam sugeruje to, tylko prezydent musi, prawda, być człowiekiem wszystkich Polaków i...
Panie Hieronimie, rozumiemy ten głos i wspólnie motywujemy siebie nawzajem do tego, abyśmy trwali na modlitwie w intencji naszej ojczyźnie. Ojczyzny, gorąco pozdrawiam i życzę dobrej, spokojnej nocy i zapraszam pana, jak również Proszę Pana, by Pan też inicjował taką modlitwę w intencji naszej ojczyzny pośród grona swoich bliskich, znajomych, no również pośród swojej rodziny. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Zdzisława z Poznania.
Prosimy Panie Zdzisławu, jesteśmy na antenie.
Co prawda jestem historykiem sztuki, ale przez wiele lat kierowałam wykopaliskami. Chciałam dorzucić, wydaje dosyć rozsądne propozycje. Mianowicie, wszyscy poszukują w tej chwili tych ostatnich znalezisk na coraz dalszym terenie. Tymczasem prawda może zostać odkryta na samym terenie lotniska, gdzie w momencie, kiedy jechał do Smoleńska premier Jarosław Kaczyński, wtedy zwolniono tempo tego samochodu, ażeby szybko nazwozić gruzu, piachu i na dobitek jeszcze na tym położyć płyty betonowe, które by niby umożliwiały wjazd ciężkiego sprzętu do demontażu wraku samolotu, ale to nie tylko był jedyny motyw, tylko właśnie, żeby pokazać, że ten całe lotnisko jest jako tako cywilizowane, a po drugie, jeśli szukać szczątków, to czy pozwolą archeologom teraz zdemontować te płyty oraz wykopać ten piach nawieziony i ten gruz, który widziałam, całe sznury ciężarówek jechały po to, żeby utwardzać ten grunt, a szuka się tak daleko, ileś kilometrów poza tym właśnie miejscem, gdzie może leżeć wiele cennych jeszcze przedmiotów. Teraz druga sprawa. Każdy, wychodząc z kościoła, chętnie by harcerzowi wrzucił po złotówce do puszki, żeby móc naszym sumptem wybudować nie tylko jakieś opłotowanie, bo to jest śmieszne powiedzenie, opłotowanie, porządny mur okalający ten teren. Ze złotówek robią się grube pieniądze i to w ogóle nie ulega wątpliwości. Oraz bramę wjazdową tylko dla upoważnionych osób. Dlaczego o tym się nie mówi, że możemy zainwestować w tą sprawę, jeśli Rosja... A jeszcze trzecia sprawa. Dlaczego dopiero w połowie przyszłego tygodnia przyjdzie odpowiedź, czy będzie nam wolno przysłać archeologów polskich do Rosji? Dlaczego każdy dzień właściwie opóźnia sprawę? Dlaczego to tak długo trwa? To już dawno powinno być zrobione. Przeczesywanie na wierzchu to, co woda wydobędzie na powierzchnię, to jest po prostu śmieszne. I jeszcze chciałam powiedzieć, że w sobotę oglądałam dokładnie film pierwszy nakręcony amatorską kamerą przez osobę, która mieszka tuż obok lotniska. Pewnie Państwo też znacie, ale ja oglądałam cały, teraz już się oczywiście go nie pokazuje, bo to był taki zamęt, że jeszcze telewizja przemyciła do końca. Biegnie człowiek, dyszy, słychać to, jak on pod tą górę tam leśną przebiega. I dopiero potem, po jakimś czasie wyją syreny, potem głosy rosyjskie, nie nada, a następne inne. W każdym razie rozmowa rosyjskich osób i padają strzały. Trzy. To było tylko wtedy, kiedy jeszcze telewizja nie zdawała sobie sprawy, że to może mieć wielkie znaczenie. Było jeszcze w komunikacie pierwszym podane, że trzy osoby żyją, co do reszty nie mamy pełnej wiadomości. Czy to wszystko nie można jakoś wyjaśnić i czy tej taśmy jakoś odegrać jeszcze raz, żeby po prostu wyszły na jaw te elementy, które zresztą tam jest taka zabudowa bliska, że wiele osób pewnie wybiegało z domów, z słysząc te wycie syren i te uderzenie tego samolotu, więc to wszystko jeszcze było niezabezpieczone jeszcze. Są świadkowie, zapewne nie wolno im nic mówić, bo to może są ludzie, rodziny osób pracujących na tym niby lotnisku śmiesznym, bo jak to się widzi tą wieżę, a jest to taka budka, śmieszna budka z jednym okienkiem i drzwiami, no ale to już pomijam to, bo to rzeczywiście zakrawa.
Panie Zdzisławo, dziękujemy, tak. Ponieważ tych informacji przez panią podanych, a niektórych już rzeczywiście sprawdzonych, zweryfikowanych jest bardzo dużo, pozwólmy odpowiedzieć tutaj, ustosunkować
bardzo
się.
Bardzo byłabym wdzięczna. Dziękuję bardzo za umożliwienie mi przekazania tych.
Szanowna Pani, ja bardzo szanuję archeologów, wręcz kiedyś podejmując decyzję o studiach chciałem zostać archeologiem, nie zostałem archeologiem, ale bardzo szanuję ten zawód, tych pasjonatów tego zawodu i fachowców. Natomiast naprawdę proszę mi wierzyć, że w tej sprawie, w tym momencie nie ma możliwości prawnej ani potrzeby, żeby wykonywali jakiekolwiek czynności archeologowie. Jeżeli, ja zadałem dzisiaj publicznie to pytanie, jeżeli ta droga została wybudowana przed dokonaniem oględzin tego miejsca i zasypane zostały ślady dowodowe, w co ja wierzę i myślę, że tam nie zostały oględziny w sposób prawidłowy przeprowadzone pod tą drogą, która jest teraz zasypana, to oględziny ponowne powinni dokonać prokuratorzy polscy i rosyjscy przy udziale specjalistów z zakresu kryminalistyki, mechanoskopów, zbiegły zakresu fizyki, biologii, odzorowania śladów i tak dalej. Naprawdę archeologowie nie są potrzebni w tym momencie i w tym czasie. Nasze służby dysponują specjalistycznym sprzętem oraz wyszkoleniem do przeprowadzenia profesjonalnych oględzin, miejsc zdarzeń, także katastrof lotniczych. Nie od tego jest archeologia i archeologowie. To są wspaniali ludzie, być może w pewnych sytuacjach ekstremalnych ich wiedza jako specjalistów dobranych do oględzin prowadzonych przez prokuratora byłaby potrzebna. Ale o tym powinien zdecydować prokurator, a nie nagle nic z gruszki, nic z pietruszki. Pan premier Rzeczpospolitej nie wie co wymyślić, więc mówi o tym, że wyśle archeologów do Smoleńska. Przecież to jest jakiś absurd. To znaczy, że ktoś nie ma zielonego pojęcia, na czym polega prowadzenie postępowania karnego. Jeżeli natomiast chodzi o ogrodzenie, no ja już wcześniej o tym mówiłem, oczywiście, no przecież nie ma żadnego problemu, to strona polska powinna ponieść koszty ogrodzenia tego terenu. Myślę, że państwo polskie 40-milionowe stać na to, żeby zapłacić kilkaset tysięcy rubli, czy dolarów, czy euro, żeby takie ogrodzenie porządne postawić, oczywiście tymczasowe na parę miesięcy. Pamiętajmy o tym, że to jest teren lotniska wojskowego. I to jest teren wojskowy, więc nie sądzę, żeby tam można mury stawiać, ale spokojnie można porządne ogrodzenie było postawić. To należało zrobić oczywiście pierwszego, drugiego dnia. No, oglądając i znając rosyjską specyfikę i rosyjskie możliwości, to muszę powiedzieć, że to lotnisko nie spełniało żadnych kryteriów. To jest po prostu moim zdaniem ruina. Tam nie powinny żadne takie statki lotnicze lądować. A też jeżeli chodzi o ten film ze strzelaniną, on niestety on został zbadany przez ABW i ABW stwierdziło przez biegłych zakresu fonoskopii. Oni niestety nie byli w stanie stwierdzić, czy tam doszło do strzałów i tak dalej, dlatego, że nie ma oryginału, czy też pierwszej kopii tego nagrania. I badanie było robione na którejś z kopii z kolei i tam były ślady ingerencji w zapis tego nagrania. Z tego, co przynajmniej ja słyszałem. W związku z powyższym niestety nie można stwierdzić w 100%, czy to nie ma miejsce po prostu montaż. A to nagranie się pierwsze pojawiło w internecie i ono do dzisiaj funkcjonuje w internecie, bardzo łatwo je znaleźć i można je odsłuchać w każdym momencie. Tylko po prostu wskazuje, przynajmniej tak ABW stwierdziło z tego, co ja słyszałem, że widać tam ślady i kompresji i ingerencji. Więc po prostu nie jestem w stanie się odnieść co do prawdziwości, ale jeżeli tam zostały oddane strzały, został ktoś postrzelony, zastrzelony i tak dalej, to sekcja zwłok, oględziny, miejsc zdarzenia, ślady po pociskach, łuski i tak dalej, i tak dalej. To jest apecadło sztuki prokuratorskiej i śledczej. Nie będę opowiadał, bo bym Państwa zanudził. Do tego są specjalne, jak gdyby, metodologie opracowane, jak to należy robić, weryfikować i sprawdzać. Dziękuję.
Bardzo proszę, kolejny telefon, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy jesteśmy już na antenie?
Jesteśmy na antenie, kto do nas telefonuje?
Pochwalony Jezus Chrystus, Maryja Zawsze Dziewica. Dzwoni Alina, mieszkająca we Francji i gościnnie jestem teraz w słonecznej Italii. Swojej rodziny. No cóż, pan prokurator dużo specjalistycznych rzeczy przekazuje. My mamy anteny satelitarne, więc jesteśmy w łączności z narodem, w dobrym i we złym, w złych chwilach. Osobiście nie wierzę, że nasi dysydenci nie maczali w tym paluszków. Wolno mi, jestem wolnym obywatelem. Następna rzecz. Ja króciutko przedstawię, co mam do powiedzenia. Dzisiaj wywiad był w którejś gadzinówce. Pan Oleksy razem z panem Walickim. Więc rozmowa toczyła się odnośnie tej katastrofy. W międzyczasie pan Oleksy wtrąca takie słowa... Dosłownie, żebym zacytowała. Miałem pewny telefon od pewnego znajomego i dziś mnie zapytał, jak się czujemy po zamachu. Powiedział szczerą prawdę to, co się mówi na Zachodzie. Mamy kontakt z różnymi ludźmi. Więc w ten sposób się przekazuje, moim zdaniem, do opinii publicznej prawdziwe lub fałszywe wiadomości. Trzeba przyznać, że pan Oleksy to człowiek wykształcony, inteligentny, tym bardziej niebezpieczny. Następna rzecz. Internet to wspaniała rzecz i na blogu pana Palikota są takie wypowiedzi, że jeździli w latach koniec 90. aż chyba do 2007 roku na polowania, na głuszka do Rosji 300 km. To można sprawdzić, to jest prawda. Na głuszka z panem Komorowskim 300 km od Moskwy, tam bawili w starej leśniczówce pamiętającej II wojnę światową, jedzenie i biberek dostarczało im KGB oraz ludzi do dyskusji. Polacy, opamiętajcie się, jeżeli się dostaniecie w szpony jeszcze raz Rosji, nikt na Zachodzie wam nie pomoże. Zachód ma swoje problemy. Niektóre państwa starej Europy przygotowały ustawy wstrzymujące napływ cudzoziemców do swoich krajów. Dlaczego? Mają swoje problemy, mają bezrobocie i krótko wam powiedzą. Pomogliśmy raz. Trzeba było to szanować. Mówię prostym, zwykłym językiem, żeby każdy ze słuchaczy mógł zrozumieć. Pierwszym krajem, który to uczyni, będą Włochy. I wcale im się nie dziwię. Tutaj w południowych Włoszech bezrobocie przekracza 23%. 23%, to trzeba zrozumieć. Bliższa ciało koszula jak kaftan.
Panie Alino,
życie na emigracji jest bardzo ciężkie.
Panie Alino, również,
za sobą, proszę księdza,
również pozdrawiamy. I te sprawy, myślę, poruszone przez panią, te dwie, ten apel został przez nas jasno odczytany i nie wiem, jak pan prokurator odnośnie tej kwestii.
Chcę powiedzieć tak, no oczywiście każdy prywatnie ma jakieś swoje przekonania, swoje poglądy. Ja jako prokurator, co prawda w stanie spoczynku od niedawna, ale no nie mogę uzewnętrzniać swoich prywatnych poglądów, bo pomimo wszystko dalej się czuję urzędnikiem państwowym i nie chciałbym rozpuszczać jakichś swoich niepopartych stuprocentowymi dowodami wersji. Natomiast każdy z nas ma prawo, wręcz obowiązek myślenia i wybierania, co dla niego w jego przekonaniu jest najważniejszym, najistotniejszym powodem czy też skutkiem tej katastrofy. Nikomu nie należy tego prawa odbierać i na pewno nieuprawnione są takie publiczne występy medialne czy przekazy z różnych środków masowego przekazu, które odbierają nam prawo do myślenia i do przekazywania swoich przemyśleń czy swoich poglądów na ten temat. Co do pana Oleksego, to pan Oleksy powinien jednak zastanowić się nad swoim dalszym życiem politycznym i publicznym, dlatego że ja znam materiały sprawy Olina i gdybym ja prowadził to postępowanie karne dotyczące pana Oleksego w swoim czasie, to myślę, że nie zakończyłoby się ono unamożeniem postępowania. Zatem w moim przekonaniu on może dysponować bardzo ważnymi, istotnymi informacjami, gdyż może je posiadać z pierwszej ręki. Natomiast co do pana Komorowskiego, to nie jest chyba publiczną tajemnicą, że pan Komorowski się dosyć mocno chwalił swoimi wyjazdami do Rosji oraz swoimi kontaktami z wysokimi oficerami wojskowych służb informacyjnych, byłych wojskowych służb informacyjnych, które w moim przekonaniu były bardzo mocno związane z rosyjskim wywiadem wojskowym. I pan Komorowski nigdy tego nie ukrywał, zatem to tylko od nas będzie zależało, jak my będziemy oceniać pana marszałka pełniącego obowiązki prezydenta i kandydata na prezydenta. Natomiast co do trzeciego, ja się z panem całkowicie zgadzam. Nie możemy liczyć na żadną pomoc. Sami sobie musimy pomóc, a nie liczyć, że ktoś nam pomoże, bo sami siebie powinniśmy kochać, a nie liczyć na to, że ktoś nas kocha.
Odbierzmy kolejny telefon, 38 minut po północy. Przypomnę, naszym gościem jest Bogdan Święczkowski, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokurator prokuratury krajowej w stanie spoczynku. Pan prokurator zostanie z nami do godziny pierwszej. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Stanisław z Gdańska.
Szczęść Boże, panie Stanisławie.
Mam trzy zapytania do pana prokuratora. Pierwsze pytanie. Czy samolot lądował bez krążenia nad lotniskiem? Jeśli nie, to ile było okrążeń? Bo na ten temat słyszało się różne zdania. Drugie pytanie. Czy nad samolotem Tu-154, gdy podchodził do lądowania, przelatywał jakiś inny samolot? I trzecie pytanie. Pewnego razu na początku podano, że w wypadku zginęło, no tam te 90 parę osób, ale potem podano 132 osoby. Kto podał taką wartość i skąd wzięła się taka liczba? Czy przewidywano taką ilość miejsc w samolocie, ale co za dziennikarz by podawał takie jakieś liczby na podstawie tego, że tam się tyle mieści ludzi? Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Panie Stanisławie, czy pan jest solenizantem dnia wczorajszego?
No, wszystkiego dobrego. Mówiąc, tak.
Bożego błogosławieństwa życzymy i przekazujemy.
Dziękuję. Szczęść Boże dla księży wszystkich ojca Rydzyka. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Szanowni Państwo, ja jestem w takiej niezręcznej sytuacji, że po raz kolejny muszę Państwu powiedzieć, że nie mogę udzielić odpowiedzi na te pytania, dlatego że ja nie prowadzę postępowania. Choć bardzo bym chciał i dysponuję prokuratorami, kolegami i sam swoim doświadczeniem, który chętnie by pomógł panu prokuratorowi Seremetowi czy naczelnemu prokuratorowi wojskowemu. Natomiast nikt nie chce z naszych pomocy korzystać, pomimo tego, że jesteśmy w pełni zdrowia, życia mamy po 30 parę, 40 lat i chcielibyśmy jeszcze na rzecz Polski działać, ale wysłano nas na zieloną trawkę. Natomiast co do trzeciego pytania, to wie pan, przy przekazach bezpośrednio po takim tragicznym zdarzeniu zdarzają się przekłamania. Ja podejrzewam, że ta liczba 130 paru osób, które miała zginąć i która została podana, ja to słuchałem też w telewizji w tym czasie, mogła polegać na tym, że to była lista delegacji, czyli wchodzili, byli też tam zaliczeni dziennikarze, którzy wylądowali pół godziny wcześniej, jakiem 40. Ktoś nie doczytał i po prostu podał osoby z tej listy. Więc podejrzewam, że to było zwykłe przekłamanie i tutaj bym nie dochodził, nie podejrzewał żadnych niecnych zamiarów.
Kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kto do nas telefonuje?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Władysław z Poznania.
Prosimy, panie Władysławie.
Chciałbym zadać bardzo istotne pytania, które jakoś nie mogą się przebić do mediów. Najważniejsza sprawa jest taka. Dlaczego pilot lądował z zapasowego wschodniego kierunku lądowania, czyli zgodnie z wiatrem? Skoro wiatr wiał z kierunku południowo-zachodniego, to pilot powinien lądować z zachodu. W tej sytuacji obsługa naziemna lotniska powinna nakazać pilotowi wybór kierunku lądowania z zachodu, czyli zgodnie z regułą, że zawsze lądujemy pod wiatr. Kto pilotowi podał błędny kierunek wiatru i nakazał lądowanie ze wschodu? Gdyby pilot lądował z kierunku głównego, czyli zachodniego, to do katastrofy zapewne by nie doszło. Choćby dlatego, że z tej strony lądowania nie ma wąwozów i drzew, a równy teren umożliwiał lądowanie na trawie. Nie było też możliwości błędnej oceny odległości od początku pasa, gdyż na tym kierunku lądowania radiolatarnia jest ustawiona prawidłowo, czyli zgodnie z nami 4 km od początku pasa lądowania. Nasuwają się dwa pytania pomocnicze. Czy wszystkie samoloty w dniu tragedii na tym lotnisku lądowały z kierunku wschodniego oraz czy pilot wiedział, że radiolatarnia na kierunku, z którego nakazano mu lądować, jest ustawiona niestandardowo, czyli 2 km w odległości większej niż powinna być. Jego manewr lądowania w tej sytuacji, gdyby nie wiedział o tym, wydaje się całkowicie zasadny, biorąc pod uwagę fakt, że pilot był przekonany, że przeleciał nad radiostacją, która powinna być oddalona 4 km od początku pasa, a była 6. Czy jak lądował premier Putin i premier Tusk kilka dni wcześniej? Był na lotnisku mobilny system ILS, który później pospiesznie wywieziono. O ile mi wiadomo, to od 28 maja 1987 roku, gdy to niemiecki pilot Matthias Rust swoją Cessną wylądował obok Placu Czerwonego, nikomu niezaproszonemu wbrew woli Kremla nie udało się wylądować na ziemi rosyjskiej. Czy była to katastrofa przypadkowa czy zaplanowana, zapewne ustali komisja pod wodzą premiera Putina. Mamy duże zaufanie, w cudzysłowie, do radzieckiej komisji. Po zajęciu Katynia przez Armię Czerwoną sowiecka komisja ustaliła, że zbrodni dokonali Niemcy. Czy ta komisja, tym razem rosyjska, stanie na wysokości zadania? Zobaczymy. Jedno jest pewne. Ustalenia komisji badania przyczyny wypadku zatwierdzał będzie zapewne premier Putin, który prawdopodobnie ma prawo zmienić jej ustalenia. Podobnie jak w Polsce, ustalenia Wojskowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych może zmienić minister Klich. Te ustalenia zapewne zostaną przekazane Polsce jako prawdy ostateczne. Dowiemy się, ale czy uwierzymy w podane przyczyny katastrofy, skoro strona polska wykazuje bierność i uległość wobec Rosjan w ustaleniu przyczyn katastrofy, a gospodarzem śledztwa jest strona rosyjska. Na zakończenie chciałbym przekazać informację, że w Rosji samoloty tego typu wycofano z eksploatacji w lotnictwie cywilnym na początku bieżącego roku, między innymi z tego powodu, że są przestarzałe i nie zapewniają prawdopodobnie możliwości podobnego przejścia do wznoszenia z poziomu kilku metrów, gdy pilot zorientuje się, że musi wykonać ponowne podejście do lądowania. Tymczasem premier Tusk jedną z pierwszych swych decyzji zrezygnował z przetargu na zakup nowych samolotów i wielokrotnie wyrażał pogląd, że prezydent jest mu niepotrzebny. Czyżby cenną za zbliżenie premierów Tusk, Putin, po kłamstwie katyńskim było nowe kłamstwo smoleńskie. Pozdrawiam, szczęść Boże, Władysław z Poznania.
Dziękujemy, panie Władysławie.
To, co pan powiedział na temat kierunku podchodzenia do lądowania, jest bardzo ciekawe. Ja nie jestem znawcą z tego, co pan tutaj nam przedstawił. Wynika, że orientuje się pan i zna się pan na tych procedurach. Ja nie jestem pilotem, chociaż zawsze chciałem latać, ale nie zostałem pilotem. Pewnie z uwagi na mój ciężar gatunkowy przynajmniej. Natomiast mogę powiedzieć tak, to jest bardzo ciekawa teoria, przy założeniu, że pilot chciał lądować. Ja uważam, że robił tylko podejście do lądowania, a nie chciał lądować. Ale to jest to wszystko, o czym pan powiedział, należy bardzo dokładnie zweryfikować, gdyż może wyjaśnić wiele kwestii. Ja tylko chcę panu powiedzieć, że ten pilot, który zginął i pilotował ten samolot 10, 7 z premierem Tuskiem, też lądował na tym lotnisku jako drugi pilot. Zatem, a pierwszym pilotem był podpułkownik bardziej doświadczony, który wcześniej miał lecieć z panem prezydentem. Mogę powiedzieć tak, dziwi fakt, że pilot, który 3 dni wcześniej lądował na tym lotnisku, nie wie jak prawidłowo wylądować. No, to musi wyjaśnić wszystko śledztwo. Jeżeli chodzi o system przenośny ISL, to ja o tym już mówiłem, że to ważne, bardzo ważne, żeby to wyjaśnić. Natomiast ja powtarzam, że w chwili obecnej, w moim najgłębszym przekonaniu, nie będzie możliwe ustalenie prawidłowej przyczyny tej katastrofy z powodu tych zaniedbań popełnionych przez stronę rosyjską i przez stronę polską i żadna komisja tutaj nie pomoże, w moim przekonaniu. Nie wierzę też, że będzie premier Putin dopuści do tego, żeby ustalenia tej komisji były niekorzystne dla Rosjan, dlatego że no byłoby to wbrew jego interesowi jego kraju. Ja to potrafię zrozumieć. Tylko że to, co jest w interesie Rosji, nie jest w interesie Polski często, albo prawie zawsze. Natomiast jeżeli chodzi o polskie ustalenia, to sytuacja jest kuriozalna dla mnie, dlatego że w zasadzie nie ma polskiej komisji do badania tego wypadku. Jest tylko polski przedstawiciel przy międzypaństwowej komisji rosyjskiej i z tego co wiem, w tej chwili odpowiada za to, odpowiadał do 2 tygodni przedtem odpowiadał premier Tusk, a zostało to rozporządzenie zmienione i w tej chwili przewodniczącym jak gdyby tej polskiej komisji czy polskiego zespołu, który ma się tym zajmować, jest minister spraw wewnętrznych i administracji, więc on ewentualnie będzie odpowiedzialny za to zdarzenie, a nie minister Klich, który potrafi w moim przekonaniu bardzo dobrze dbać o swój osobisty interes i sprawy wojska w moim przekonaniu dla pana ministra nie są najważniejsze.
48 minut po północy. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto do nas telefonuje?
Jędrzej.
Prosimy, panie Jędrzeju, jesteśmy już na antenie, powitaliśmy się, tak więc proszę przejść do wypowiedzi.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Ja bym chciał odnieść się może nie tyle do konkretnych szczegółów samej katastrofy, dlatego że nie jestem specjalistą. Jak wiemy, informacje dochodzą do nas szczątkowe i też często niesprawdzone, ale do ogółu, do tego, co się dzieje wokół tej katastrofy i do dyskusji, która na różnych forach się odbywa. Chciałbym się odwołać do słów arcybiskupa Józefa Życińskiego, który w swoim liście z 2 maja, pozwolę sobie tutaj przytoczyć fragment, do wiernych archidiecezji lubelskiej pisze tak. Nie rańmy prywatnymi tłumaczeniami tych, którzy cierpią. Pozostawmy szczegółowe wyjaśnienia spornych kwestii kompetentnym komisjom i umiejmy zamilknąć, gdy wymaga tego kultura płynąca z wiary religijnej. Później dodaje, że w rozważaniu męki Chrystusa trzeba poszukiwać sensu dla naszych piekących ran. Aby przeciwdziałać zniechęceniu i rozpaczy, nie wolno nam reagować na dramat cierpienia krzykiem domysłów, czy bez podstawnych oskarżeń. Tutaj nasuwa mi się taki jeden wniosek i takie pytanie w tej sytuacji, czy jak łatwo nam jest osądzać i jak łatwo jest nam wydawać wyroki. No tutaj już nawet chyba nie będę przytaczał, bo wszyscy jako katolicy no znamy fragment z Ewangelii, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Natomiast ja nie wiem, czy ludzie, którzy tak łatwo osądzają, tutaj już nie chcę mówić konkretnie, czy tu chodzi o premiera, czy chodzi o marszałka, czy chodzi w ogóle o przedstawicieli władzy, czy zdają sobie sprawę, co mówią, jaką krzywdę tym ludziom wyrządzają. Proszę zwrócić uwagę, że wśród ofiar smoleńskiej katastrofy był oczywiście pierwszy obywatel Rzeczypospolitej, pan prezydent, wraz z małżonką, ale byli ludzie różnych ugrupowań politycznych, byli ludzie różnych środowisk, byli duchowni różnych wyznań. I posądzanie ekipy rządzącej o spowodowanie wypadku, czy jakiekolwiek przyczynienie się, no z wyjątkiem zaniedbań, bo te rzeczywiście mogły mieć miejsce, jest w mojej opinii bardzo, bardzo nierozsądne i bardzo krzywdzące. I naprawdę no jestem głęboko poruszony tym, z jaką łatwością bez większych podstaw przychodzi nam osądzać ludzi. I myślę, że ten głos arcybiskupa Rzycińskiego jest dla mnie tutaj chyba najrozsądniejszym z tych, jakie od dnia katastrofy słyszałem. Dziękuję
panie Andrzeju, pozdrawiam również.
No ja nie do końca się mogę z tym zgodzić, dlatego że oczywiście nie należy osądzać ludzi przed poczynieniem ustaleń dowodowych, ale czym innym jest snucie i ustalanie wersji śledczych, czym innym jest rozważanie różnych przyczyn, nawet najbardziej nieprawdopodobnych, i do tego każdy z nas ma prawo. Jest to trauma narodowa. Zginęła elita naszego społeczeństwa. Z różnych partii politycznych. Ale to nie oznacza, że ludzie nie mają prawa myśleć. Nie należy ich osądzać. Tak samo jak nie należy osądzać tych ludzi, którzy snują wersje śledcze. Ja jako prokurator mogę mówić tylko o tym, co powinno być rozważone w tego postępowania. Nie przesądzam, co czy kto spowodował tą katastrofę, jak do tego doszło. Natomiast nie odbierajmy też ludziom prawa do tego, żeby przekazywali swoje odczucia. W moim przekonaniu, najgłębszym przekonaniu, natomiast można mówić o odpowiedzialności obecnie rządzących za to, co się stało po tej katastrofie. Bo gdyby, szanowny panie, rządzący naprawdę postarali się i podjęli naprawdę wszystkie możliwe działania, żeby ta katastrofa została od początku do końca prawidłowo rozwikłana, to by nie było snucia różnych teorii, pojawiania się w internecie 150 czy 200 różnych takich czy innych nagrań, grup dyskusyjnych i tak dalej. Gdyby prawidłowo zrobiono oględziny, od 4 dni by nie szumiały media, nie występowaliby w telewizji różni pielgrzymi, którzy byli tam na miejscu i odnajdywali szczątki tego samolotu i szczątki ludzkie. Gdyby prawidłowo zabezpieczono to miejsce zdarzenia. I to jest zaniedbanie już po katastrofie naszych tutaj rządzących, naszego państwa i Rosjan. Ale to my ponosimy odpowiedzialność za to, że nie potrafiliśmy nakłonić Rosjan do prawidłowego działania w przypadku takiej katastrofy. I za to tych ludzi możemy osądzać. Bo gdyby ci ludzie zaplanowali i zrobili prawdziwe czynności na miejscu zdarzenia, a nie pozorowane, jak ja odnoszę, nieodparte wrażenie, to wtedy nie byłoby, jak sądzę, tych przypuszczeń. Gdyby w odpowiedni sposób zabezpieczono czarne skrzynki, gdyby były w polskiej dyspozycji. Nikt by nie snuł przypuszczeń, że ktoś może je zmanipulować, ktoś może je przegrać, nagrać i tak dalej, tak? Więc to są zdarzenia, które miały miejsce i które świadczą o, moim zdaniem, kolosalnej słabości obecnego państwa. I w moim najgłębszym przekonaniu tą odpowiedzialność za dużo większe osłabienie tego państwa niż było to w przeszłości. Nawet za rządów SLD ponosi obecny premier rządu Rzeczpospolitej, bo to on odpowiada za te władze, nikt inny.
Dziękujemy. I już na zakończenie Witamy na antenie. Ojciec, dyrektor Radia Maryja. Bardzo proszę.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja usłyszałem tego Pana i myślę, że jest to jakieś niepełne rozumienie Ewangelii i nauczania Kościoła. Bo ma być po prostu chrześcijanin, uczeń Chrystusa jest rozpoznawany po uczynkach. Pan Jezus wyraźnie mówi, po uczynkach ich poznacie. Nawet Pan Jezus nie mówi, że jak się oni modlą, prawda? Nie rozpoznacie ich po tym, jak się modlą, jak to wiadomo, Pan Jezus pokazuje nam, wzywa nas do modlitwy, ale wzywa nas do naśladowania siebie też. I wymaga odpowiedzialności. Sobór Watykański II uczy nas o wychowaniu. Co to znaczy wychowanie? To jest takie kształtowanie człowieka, żeby mógł podjąć odpowiedzialność za przyszłość społeczeństwa, za przyszłość tego środowiska, w którym mu przystoi żyć. Odpowiedzialność aż sięgająca do wieczności. To jest. Mówimy, co to jest polityka z kolei. Polityka to jest sztuka odpowiedzialności za dobro wspólne. Tak. Jan Paweł II w dialogach z Polem Frosardem mówi, co to jest polityka. To jest taka odpowiedzialność, takie, powiedziałbym, kierowanie człowiekiem, by zadbać o jego transcendencję. Czyli aż zadbać odpowiedzialnie o człowieka, aż w wieczność, żeby on osiągnął te cele transcendentne. Wieczność. I tutaj takie mówienie, że nie sądźcie, abyście mieli sądzić. Ja nie widzę tutaj sądzenia nigdzie. Ja nie widzę sądzenia. Pytać się należy, to jest znak odpowiedzialności naszej. I myślę, że naród pięknie zareagował, to była odpowiedzialność. Naród pięknie zareagował chociażby w Krakowie. Chociażby ten przypadek, jak tam tu wprowadzają, wnoszą ciało, trumny z ciałami prezydenta i małżonki do bazyliki, rozpoczyna się tam modlitwa, a tutaj jakąś ideologię uprawiają, TVN puszcza na tych telebimach, na rynku krakowskim i ludzie zaczęli krzyczeć, tłum, zresztą bardzo kulturalnie. Oni nikogo nie bili, nikogo nie przezywali, nie przeklinali, tylko wołali TVP, chcą tamtą telewizję, bo akurat tamta telewizja podawała. Tak, no, na innym telebimie blisko bazyliki był przekaz z bazyliki. Proszę zobaczyć, jak się Polacy pięknie zachowali. W innych krajach to by już była rzeź po tym, co się stało. To tylko Polacy tak potrafią bardzo religijnie, z wielką godnością, bardzo solidarnie. I należy się pytać o to. A my, duchowni, mamy obowiązek być z narodem. Jeżeli duchowni nie będą z narodem, jeżeli Kościół nie będzie z narodem, to naród kiedyś w bardzo krótkim czasie nie będzie z Kościołem. Tego uczyli nas nie tylko Jan Paweł II, ale i proszę, kardynał Wyszyński, biskupi. Były różne przypadki w historii. Popatrzmy chociażby niedawno w ostatnim tygodniu felieton pana redaktora Reszczyńskiego. Też mówi o takich przypadkach, gdzieś biskup w 1916 roku modlił się jeszcze za cara uroczyście, czy za matkę cara i przy pustym kościele. I był taki przypadek gdzie indziej, że zabronił legionistom idącym wyznawać Polskę zabronił odprawić mszy w katedrze. A teraz w tej katedrze, w tej samej katedrze biskup pięknie mówił 3 maja, tak pięknie o Panu Bogu, Matce Bożej Częstochowskiej, całą naszą historię i Kościół i ojczyzna. Także patrzmy trochę tak, patrzmy co Pan Jezus i tego się uczymy i uczą nas święci, uczą nas biskupi, uczy nas Kościół. I tutaj trzeba się, ja tylko naprawdę, nie wiem jak Pan Minister, ale ja odżyłem. Teraz, gdy popatrzyłem w tej tragedii, po której nie mogę dojść do siebie dalej, ale odżyłem, mówię, jest nadzieja, że ta część narodu przebudzi resztę i my zadbamy o cały nasz naród, o naszą ojczyznę, która nam została dana i zadana. Nikt nam nic nie da za darmo, to tak jak ta pani z Włoch mówiła. Oczywiście, my to widzimy. To nie ktoś inny, tylko premier Tusk obiecywał nam Irlandię. Niech oni nam Irlandii nie obiecują, ani innych krajów, tylko niech dobrze rządzą Polską dla Polaków, żeby Polacy się tu mogli rozwijać, bo Polska da sobie radę. Polska ma mądrych ludzi, Polska ma zasoby, Polska ma ludzi zaradnych. Ale nie deprawować ich od początku, od dziecka, przez młodzież. Dać szansę na piękny rozwój, dać szansę uczelniom, dać szansę szkołom, a nie niszczyć do edukacji. My mamy ludzi światłych, których nie słuchają. Przecież to widać wyraźnie, że to idzie likwidacja Polski. Tak jak pan minister powiedział w pierwszej części. Idziemy po równi pochyłej. To widać wszędzie, na każdym kroku i dlatego upominajmy się i trzeba się pytać, w innym kraju taki rząd już dawno przestałby rządzić. Po tym, co się stało. Panie ministrze, nie tylko, wydaje mi się, przepraszam, bo pan mówił o wszystkim, ale nie tylko po wypadku, co się tam stało, że nie został zabezpieczony, że nie są niewłaściwie sprowadzona ta sprawa, że oddała została Rosjanom. Przecież to, co Komorowski robi, to jest wyraźnie pod Rosję. Przecież to jest znana sprawa, że to jest człowiek Rosji. Przepraszam, ja tak słyszę. Jeżeli nie, niech powie, jak jest. Ja to słyszę od wielu ludzi, od specjalistów. Proszę popatrzeć dzisiaj chociażby artykuł w naszym dzienniku profesora Sybertowicza. To nie jest człowiek jakiś niewykształcony, który nie wie, co mówi. My musimy patrzeć na to, co jest i pytać, ale nie tylko odpowiedzialny za to, co się stało po wypadku, ale dlaczego ten wypadek się stał. Dlaczego? To jest, pokazuje tylko upadek całego państwa. Jakież my mamy wojsko? Ile mamy tego wojska? Jakież my mamy dbanie o zdrowie? To jest też bezpieczeństwo. Jakież my mamy dbanie o wykształcenie od dziecka, od przedszkola, dbanie o człowieka. A więc jakie bezpieczeństwo dla rodziny, dla rozwoju człowieka? Jakie bezpieczeństwo dla tego, żeby ludzie mieli pracę? Polska może mieć pracę, nie musi być krajem bezrobotnym. Jakie bezpieczeństwo, żeby to wszystko nie było rozszabrowywane? Począwszy od kolei, przez cukrownie, przez przeróżne, czy to dla rolników, proszę zobaczyć, co się robi z rolnikami. Jakie zabezpieczenie, że nawet pieniędzy, które się należą z Unii Europejskiej nie są brane. A nawet jeżeli ktoś już miał przygotowane projekty i tak dalej, to nie kto inny jak ten rząd na czele z premierem Tuskiem odbierał to. Już nie mówię o tym, że naszej uczelni, która przecież kształci ludzi, odebrał. Ale proszę zobaczyć, odebrał tam na południu Polski pieniądze, żeby nie było powodzi, żeby ludzie nie marnowali swojego dobytku całego. Tam jakie powodzie są, ile pieniędzy? 500 000 000 zostało odebranych. Gdzie tu jest bezpieczeństwo? Gdzie tu jest szukanie dobra człowieka? I dlaczego się nie pytać? To, co się stało, to tylko pokazuje ogrom całości niszczenia. I to nie jest żadne sądzenie, to są fakty. To są fakty. To jest, także ja uważam, że to jest odpowiedzialność ludzi i pytać się, nie czekajmy, że Rosjanie nam powiedzą prawdę, że Niemcy nam powiedzą prawdę, że ktoś za nas coś zrobi, że może Francuzi czy coś, oni mają swoje kłopoty, a nie żeby się nami zajmować. My mamy ojczyznę i trzeba ją tutaj kształtować i przecież dużo byłoby mówić. A gdzie, jakie mamy bezpieczeństwo z bankami chociażby? A jakie bezpieczeństwo w Polsce, żeby były emerytury zapewnione? To wybuchnie znowuż niedługo i nie będzie chleba dla emerytów. Mają i tak często głodowe te emerytury czy renty. Jakie to? Jakie bezpieczeństwo dla Polski, że ponad 2 miliony orientacyjnie, szacunkowo, bo nawet nie liczą ile, wyjechało ludzi z Polski i też na poniewierkę często. Czy jest to potrzebne? Jakie to bezpieczeństwo? No. Także szkoda mówić. Także ten pan, co powiedział, proszę pana, trzeba, miłość bliźniego to są uczynki także. Tu nikt, dziękujmy Panu Bogu, że po tym, co się stało, nie było żadnych rozruchów. Zobaczcie, co jest w Grecji w tej chwili, prawda? Czy w innych krajach, jeżeli coś się stanie, to jaki rozlew krwi. A u nas i w roku 80 było inaczej, i w stanie wojennym, to nie ci Polacy naród zabijał. To naród był zabijany. Także trzeba tu popatrzeć i ja bym z wielkim szacunkiem dla całego narodu, mimo całej naszej emocjonalności, mimo tego, że dajemy się nieraz wymanipulować na tej bazie uczuć przez tą naszą uczuciowość. Jednak jest wielki szacunek. I proszę popatrzeć, w tej sytuacji ludzie klęknęli wszyscy. To Zachód śmiał się z nas. To w niemieckich pismach śmiali się z Polaków. Bo oni już dawno Pana Boga powyrzucali i chcieliby wyrzucić i u nas. Jakie są konsekwencje tego tam? Czy my tego chcemy? Pytać się. Katolik ma być bardzo odpowiedzialny. Ma być bardzo odpowiedzialny za wszystkie czyny i nie, katolik nie po niemu wolno. To jest ciężki grzech. Jeżeli my sobie lekceważymy takie sprawy, kogo dopuszczamy do rządów. Tu trzeba bardzo przemyśleć, żeby to byli ludzie odpowiedzialni. Z tych, których mamy, z tych, których są przedstawieni. Rzeczywiście takich, będzie im zależało na Polsce. Takich wybrać. Tak. I właśnie i tam zginęli wszyscy i my się modlimy za wszystkich. Za wszystkich modliliśmy się. Także w Radiu Maryja. Za wszystkich. Myśmy nie patrzyli, czy to był z PO, czy z PiSu, czy z Solidarności, czy starszy, czy młodszy, czy z SLD. Za wszystkich żeśmy się modlili. Nawet niektórzy ze słuchaczy byli zdziwieni tym. Ale to przecież tak jest. Oni jechali na służbę dać świadectwo prawdzie. A Pan Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I jeżeli ktoś idzie w kierunku prawdy, już zbliża się do Chrystusa. I Pan Jezus w tę Wigilię miłosierdzia pokazał, wierzymy w to miłosierdzie wszystkim, bo On jest bezgraniczną miłością. Szkoda tylko, że oni tak cierpieli. Ja sobie wyobrażam, jeżeli oni te ostatnie sekundy, jak oni wiedzieli, jakie to musiało być straszne cierpienie ich w tym ostatnim momencie. I w imię prawdy, w imię miłości bliźniego trzeba wyciągnąć konsekwencje. Nie żebyśmy się mścili, ale tacy ludzie nieodpowiedzialni nie powinni rządzić w Polsce. Bo ojczyzna to nie są klocki Lego, zabawki, czy, prawda, czy piłka na podwórku. To są bardzo, jest bardzo poważne. Po prostu są ludzie albo zdrajcy, albo za wszelką cenę służący innym, albo niedojrzali, albo niedokształceni, albo charaktery, coś nie takie. Coś tu brakuje. Coś tu brakuje. Bo widać, jak tą Polskę, ta Polska jest niszczona bardzo szybko, systematycznie. Gospodarka cała niszczeje. Naród bez gospodarki jest, bez własnej gospodarki jest narodem skolonizowanym. To jest zniewolenie na własne życzenie. I to też pytanie, gdzie jest inteligencja? Ja nie mówię, gdzie są ludzie z dyplomami, bo dyplomy można mieć. Gdzie jest inteligencja? I po tej dzisiejszej audycji, jak pan minister był, to ja miałem telefony od różnych ludzi, od różnych i z Polski, i z zagranicy, i SMS-y, i mówią takie, powiedziałbym tak, zamknąłbym to w takich słowach, że jeszcze Polska nie zginęła. Są ludzie. Jest nadzieja. I są tacy ludzie, i niech ci ludzie się gromadzą i spierają i rozmawiają o dobru wspólnym. Trzeba się jednoczyć wokół idei, wokół wspólnego dobra, wokół prawdy, wokół tego, żebyśmy to wszystko podnieśli. Żebyśmy to podnieśli. I tyle. Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz mówię. Polska teraz się pokazała bardzo pięknie. Szkoda, że tylko w takich dramatach tak pięknie. Trzeba, żebyśmy zawsze byli razem. I niech nam Pan Bóg jakoś, niech nas Pan Bóg poprowadzi. Ja widzę, że Polsce potrzeba ogromnej modlitwy, bo to jest to, co jest w Polsce, ale i w świecie, co idzie. To jest ta rewolucja światowa, kulturowa. To jest, no jak prowadzi do jakiejś samozagłady. I tu jest jak, no, jakiś szatanizm. I może właśnie ta Polska, ludzie, w tylu ludzi wierzących, no mogą podnieść, mogą wiele przez jeszcze większą modlitwę. Tylko przypominam sobie teraz tak książkę, wydał pan Wincenty Łaszewski o cudzie na Filipinach. Tam był dyktator, ponad 20 lat rządził, chciał rządzić dalej, kraj zniszczył bardzo. I chciał, właściwie mieli zniszczyć, jak czytam w tej książce, ponad 2 miliony ludzi. I ludzie wyszli z kardynałem swoim, wyszli na ulicę, kilka dni byli na ulicach naprzeciwko czołgów z różańcami. I zwyciężyli. Tu nam takiej krucjaty potrzeba, ogromnej. Niekoniecznie na ulicę wychodzić, ale w domach wszyscy. I tu do Matki Najświętszej, dana ku obronie naszego narodu. Pan Jezus miłosierny, dany nam jest. Trzeba ogromnej modlitwy i myślenia, rozumu. Niech nas to przebudzi, to wszystko, co się stało. Ale pytać trzeba i nie wolno usypiać ludzi. Jakimiś sformułowaniami. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. To już i ten, był taki minister Konkol, który nas wszystkich chciał w czasach komunizmu do zakrystii zamknąć. Poza zakrystię księżom po prostu mówił, że nie pozwolimy wyjść. Tak samo tu wiernym. Tylko modlić się i zostawić uczucia i płacz, tak. I cmentarze. Nie Polska, nie. Na każdego przyjdzie czas na cmentarz. Ale teraz mamy żyć i budować, a nie ci wrogowie Polski najchętniej by nam cmentarze rozbudowali jeszcze. Dziękuję serdecznie.
Również dziękujemy. Naszym gościem jest pan Bogdan Święczkowski, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku. Życzymy tej komendy baczność.
Tak jest. Mam nadzieję, że niedługo wrócę do służby publicznej. Mam nadzieję, że do prokuratury, że zmienimy ustawę i że wszyscy uczciwi i Polacy zjednoczymy się właśnie, żeby reformować to nasze państwo. I ja staram się być optymistą, wierzę w to, że ulegnie sytuacja zmianie. Niewątpliwie należy się w całości zgodzić z ojcem dyrektorem, gdyby ten rząd, ci ludzie, którzy są u władzy, mieli honor, to podaliby się już dawno do demisji za te swoje uchybienia czy błędy. Serdecznie dziękuję za zaproszenie ojcu dyrektorowi, całemu radiu i wszystkim słuchaczom, że zechcieli mnie wysłuchać i poznać moje poglądy na ten temat. Cieszę się, że było mi dane z państwem porozmawiać i także poznać państwa opinię na ten temat. Było to dla mnie niezwykle ważne.
Życzymy dobrej jeszcze, błogosławionej, spokojnej nocy, też dobrej niedzieli, a rozmowę z prokuratorem Prokuratury Krajowej Bogdanem Święczkowskim, byłym szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mogą państwo słuchać na stronach internetowych na Radia Maryja www.radiomaryja.pl.